Chrześcijanin to jest człowiek, który tak umarł, że nie ma go za co złapać. Nie ma mu jak nogi podstawić, nie ma go jak zdołować, bo on umarł w tych wszystkich konkurencjach, on umarł, w których szatan chce z nami walczyć. Uroda, powodzenie, znaczenie, samopoczucie, emocje. Masz fatalne emocje. Mam fatalne emocje, ale ponad moimi emocjami jest moja wiara. I moje emocje mnie nie zdruzgocą. Ja umarłem dla emocji. Moja wiara jest moja, moja miłość do Chrystusa jest ponad moje niepowodzenia. Rozumiesz? Nie trafisz mnie. My nie pokonujemy szatana właśnie jakimś spektakularnym atakiem. Dlatego Jezus mówi, jeśli ktoś uderzy w twarz, nastaw mu drugi policzek. Szatan nas uderza w twarz, mówi, no zacznie się kotłowanina. A my mówimy, nie, ja się z tobą nie będę bił. Żona mówi do męża, jesteś durny. On mówi, ja się za ciebie pomodlę. Być może tak. I odwrotnie. Mąż mówi do żony, jesteś brzydka. Może dla ciebie, a dla Chrystusa piękna. I tego mi nie zabierzesz. Po prostu nie masz szans mi tego zabrać. Nie masz takiego narzędzia, żeby mi to zabrać. Rozumiesz? Jesteś bezsilny wobec mojej relacji z Panem Bogiem.
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Każdy człowiek, który się rodzi, każdy z nas, kiedy był malutkim dzieckiem, nie posiadał zupełnie takiej orientacji w świecie i tę orientację dawali nam nasi rodzice. Mówiąc, tłumacząc, bo dziecko zupełnie nie ma orientacji. Dziecko się złapie za rozpalone żelazo, dziecko wsadzi rzeczywiście rękę do kwasu, dziecko wsadzi rękę do kontaktu, a z drugiej strony przestraszy się biedronki i mrówki. I rodzice mówią, to jest B, to jest B, to jest B, a to jest cacy, o to jest cacy, tutaj dotykaj, tu nie dotykaj, tego się bój, to miej na uwadze. No i tak coraz bardziej skomplikowane te oceny nam wpajano. Normy moralne, ocenę osób. Pamiętacie Państwo w szkole? Bohater pozytywny, bohater negatywny. No jak człowiek złapie tą orientację w świecie, już wie, co jest dobre, co jest B, co jest cacy, no to zaczyna się już samodzielnie poruszać i kiedy osiąga sukces zgodnie z tą swoją orientacją, z tą swoją mapą życiową, no to się cieszy. Kiedy czegoś nie osiąga, to jest smutny, załamany, zdenerwowany. Apostołowie też mieli swoją orientację w świecie. Mieli swoją orientację w świecie i dzisiaj Jezus ich zadaje im to pytanie, za kogo mnie ludzie uważają. Warto zobaczyć kontekst tej Ewangelii, tego 9 rozdziału świętego Łukasza. Apostołowie są dopiero co po pierwszej misji. Pan Jezus im wysłał ich po dwóch, dał im władzę nad duchami, oni wrócili pełni euforii. Udało się, jest sukces. Złe duchy się nas bały, wyrzucaliśmy złe duchy, no, ludzie nas podziwiali, uzdrawialiśmy, no, jedna wielkie pasmo sukcesu. Poza tym Herod się zaniepokoił. Co to się dzieje? Narobili strachu Herodowi, który zaczyna się trząść ze strachu, co to za ludzie, co to za nauka, co to, na którą on nie ma panowania, nie ma władzy, on jej nie rozumie, nie przenika. No i są dopiero co, to jest bezpośrednio poprzedzające wydarzenie, po rozmnożeniu chleba, no. Fantastyczna sprawa, rozmnażanie chleba. To im się strasznie spodobało. I teraz Jezus mówi, za kogo mnie ludzie uważają. No i Panie Jezu, no krótko mówiąc, Twoje notowania rosną. No gdybyś brał udział w wyborach, to byś przeszedł w pierwszej turze. No 78 byś zdobył, albo 112%. No. Jest wszystko super, jesteś cool. Ludzie ci uważają za wielkiego proroka, za Jana Chrzciciela, za Eliasza. Eliasz na wozie ognistym wstąpił do nieba, zabijał proroków setkami po prostu. Jest wszystko dobrze.
I teraz jest z Jezusa reakcja zaskakująca. On im surowo zabronił, żeby tego nie mówili. Surowo zabronił i napominał ich, nie mówcie o tym nikomu. Dlaczego? No, Panie Jezu, no billboardy rozklejamy od Antiochii po Jerozolimę. No, wszystko jest dobrze, wszystko idzie dobrze. Zwyciężamy, triumfujemy. No proszę Państwa, no, tak jakbyś przyszła do koleżanki i powiedziała, zdałam wczoraj magisterium na piątkę, pracę mam załatwioną, super, na zachodzie. Nikomu o tym nie mów. Nie wolno. No tak to mam nie mówić. O studiu, o zdanym magisterium mam nie mówić, o sukcesie mam nie mówić. Nie wolno ci o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że Piotr powiedział słusznie, Jezus jest Mesjaszem Bożym. Jezus jest Mesjaszem Bożym. Tylko, że pamiętajcie, kiedy przekazujemy jakąś informację, my przekazujemy interpretację informacji, która jest też bardzo istotna. Interpretacja nieraz w ogóle ustawia całą treść. Ja mogę do Państwa powiedzieć tak. Drodzy bracia i siostry, drodzy uczestniczy przy świętej o 15 u świętej Anny, za tydzień przyjedzie do nas jakiś tam biskup z Watykanu. A mogę to powiedzieć tak. Drodzy bracia i siostry, za tydzień przyjedzie do nas biskup z Watykanu. Będzie pytał z katechizmu. To ta sama treść. Możemy się ucieszyć, że będziemy mieli gościa, możemy się przerazić, że będziemy mieli jakąś wizytację. Otóż Jezus się boi, że owszem, On jest Mesjaszem i Piotr powiedział prawdę. Tylko boi się, że oni tą prawdę roztrąpią, że idzie teraz Panadol Ekstra. Jezus, Zbawiciel, ludzie, sukcesy będą nareszcie, nasz system odniesienia się spełni. Uzdrawia, karmi, głaszcze, przytula. Narzeczonych znajduje singlom, no. Małżeństwa uzdrawia, dzieci robi grzeczne, z chorób wydobywa, no. I to by była katastrofa. I Jezus, proszę zwrócić uwagę, daje taką kontrę, że ja Pana Jezusa zawsze podziwiam, bo kiedy ja mam to ludziom nieraz powiedzieć, ja wiem, że muszę, to mam wielki opór, żeby kogoś na ziemię tak ostro sprowadzać. A Jezus mówi prosto po tej euforii Piotra. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, będzie zabity. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa. To jest znaczy, że jestem Mesjaszem. Ja zginę, ja umrę, ale oni tego nie słyszą. Ewangelia mówi, oni tego nie rozumieli, nie słyszeli. To jest, proszę Państwa, tak jak to jest nieprawdopodobne. Ktoś mówi, jak mogli tego nie rozumieć, jak Jezus mówił to wprost, krótkimi zdaniami. To tak jest, jak nieraz jest tutaj ślub. Ja mówię, drodzy bracia i siostry, w małżeństwie przyjdzie wam nieraz ponieść krzyż. Oni siedzą, on w garniturze, ona piękna, welon tu, orkiestra gra już cygańska, wszystko, aparaty fotograficzne. A ja mówię o krzyżu, oni mówią, no jasne, tak. No, o, ma ksiądz rację, jasne, przyjdzie krzyż, tak. Wiemy. A kiedy przychodzi, są wszyscy zaskoczeni. Wszyscy są zaskoczeni. A przecież mówiłem, no tak, ale... Myśmy myśleli, że to jakiś krzyżyk będzie, a nie krzyż. Jezus chce ich sprowadzić na ziemię, bo On w ogóle dokona zbawienia w innym systemie odniesienia. To nie będzie triumf. Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Ja nie sprowadzę na ziemię 20 dywizji czołgów i rakiet Patriot i bomby atomowej i nie rozwalę wszystkich pogan, chociaż myślę, że apostołom by się to najbardziej podobało. Tylko to będzie zupełnie w innym wymiarze. Proszę pamiętać, my dostaliśmy też chrześcijaństwo w jakiejś interpretacji. Nas nasze mamy, babcie, katechetki uczyły też chrześcijaństwa w jakiejś interpretacji. Oczywiście podawały nam dogmaty prawdziwe. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł na krzyżu, zmartwychwstał. Ale to wszystko było podawane w jakimś kontekście. Że wiesz, to chrześcijaństwo to ci generalnie pomoże. Nie tak dawno rozmawiałem z pewną panią, która mówi, przychodzę, byłam na rekolekcjach. Jak? Bardzo udane. Przysiędza, uporządkowałam sobie pewne sprawy. Miałam trochę czasu na przemyślenie. Odpoczęłam, zrelaksowałam się i zakonnicy tak źle karmili, że schudłam parę kilo. Bardzo udane rekolekcje. Wszystkim polecam. Ja mówię, pani rozgłasza złe rzeczy o rekolekcjach. Rekolekcje nie są po to, żeby sobie uporządkować pewne sprawy. Może się uporządkują, może się zbałaganią. Rekolekcje może muszą zmęczyć i doprowadzić do straju wyczerpania duchowego. No i z tym chudnięciem to niekoniecznie. Różnie. Może się przydać, może się nie przydać. My interpretujemy i od razu, kiedy, powtarzam, przyjmujemy chrześcijaństwo, kiedy je słyszymy, od razu mamy, wsadzamy je we własny system odniesienia, co jest sukcesem, co jest porażką, co jest dobre, co jest złe, co będzie dla mnie korzystne, co niekorzystne, na co naprawdę czekam, a czego chciałbym uniknąć. A Chrystus dokonuje zbawienia inaczej, przez krzyż. Wielu z was zapewne widziało ten film, bo był wielokrotnie emitowany w różnych telewizjach, grany w kinach, na DVD, Więzień Brubaker. Jest to film o człowieku, który niesłusznie trafia do więzienia i nie dość, że niesłusznie trafia do więzienia z długą karą, wieloletnią karą więzienia, to jeszcze jest tam brutalnie prześladowany przez jakiegoś psychopatycznego szefa więzienia, naczelnika więzienia i jego skorumpowany system. I my wszyscy wiemy, że on planuje ucieczkę z tego więzienia, ale film jest tak prowadzony, że widz nie wie, co ten więzień Brubaker kombinuje. I pewnego dnia rano, już godzina filmu czy półtorej mija, sensacja. Wchodzą do celi rano, jego nie ma. No był. Wieczorem był? Był. Zamknęliście go? Zamknęliśmy go. Nie ma go. No przecież się nie rozpłynął. No. Naczelnik więzienia jest wściekły. Cela 2x3, nie ma się gdzie schować. Nie ma go. No po prostu zniknął. I wściekły rzuca kamieniem w ścianę. Tam jest taki plakat przyklejony, a kamień przelatuje przez plakat. Okazuje się, że za plakatem jest wykuwany przez 20 lat tunel do ucieczki. On zwiał temu naczelnikowi, jakby się zapadł pod ziemię. Nie, proszę Państwa, może niektórzy by oczekiwali takiego filmu, że więzień Brubaker wyjmuje karabin maszynowy, zabija wszystkich strażników, wysadza bramę w powietrze, granatem jeszcze rozwala tego naczelnika więzienia i po prostu na białym koniu odjeżdża z więzienia wolny. My byśmy chcieli nieraz pokonać naszych wrogów tak, ten połamane ręce, ten nogi, ten nowotwór nieuleczalny, ach tak, ja triumfuję, wszyscy mi przyznają rację i u stóp moich się łaszą, a ja im nadstawiam rękę do całowania. To by był triumf. A Jezus nie tak wygrywa. Jezus nie połamał włóczni żołnierzom rzymskim. Jezus nie rozwalił Sanhedrynu. Jezus poszedł na krzyż i się im, przepraszam, szatanowi się zapadł pod ziemię. Rozumiecie? Szatan został ze swoimi pięściami i nie miał w kogo walić, bo Jezus mu zniknął z pola widzenia. To jest zwycięstwo Jezusa. My mamy umrzeć. Chrześcijanin to jest człowiek, który umarł dla świata. Chrześcijanin to jest człowiek, któremu się mówi, ty brzydki jesteś. A on mówi, niestety, nie trafiłeś. Jezus mi powiedział, że jestem ładny. Durny jesteś, zobacz, ludzie są mądrzy, inteligentni. Nie trafiłeś, jestem mądry, Jezus mi to powiedział. Chrześcijanin to jest człowiek, który tak umarł, że nie ma go za co złapać. Nie ma mu jak nogi podstawić, nie ma go jak zdołować, bo on umarł w tych wszystkich konkurencjach, on umarł, w których szatan chce z nami walczyć. Uroda, powodzenie, znaczenie, samopoczucie, emocje. Masz fatalne emocje. Mam fatalne emocje, ale ponad moimi emocjami jest moja wiara. I moje emocje mnie nie zdruzgocą. Ja umarłem dla emocji. Moja wiara jest moja miłość do Chrystusa jest ponad moje niepowodzenia. Rozumiesz? Nie trafisz mnie. My nie pokonujemy szatana właśnie jakimś spektakularnym atakiem. Dlatego Jezus mówi, jeśli ktoś uderzy w twarz, nastaw mu drugi policzek. Szatan nas uderza w twarz, mówi, no zacznie się kotłowanina. A my mówimy, nie, ja się z tobą nie będę bił. Żona mówi do męża, jesteś durny. On mówi, ja się za ciebie pomodlę. Być może tak. I odwrotnie. Mąż mówi do żony, jesteś brzydka. Może dla ciebie, a dla Chrystusa piękna. I tego mi nie zabierzesz. Po prostu nie masz szans mi tego zabrać. Nie masz takiego narzędzia, żeby mi to zabrać. Rozumiesz? Jesteś bezsilny wobec mojej relacji z Panem Bogiem. Zostawiam cię. Zostaw mnie. Ale Jezus mnie nie zostawia. Rozumiesz? Chcesz mnie osamotnić, ale mnie nie osamotnisz. Jesteś bezsilny, bo ja jestem z kimś i tego kogoś mi nie zabierzesz. Rozumiesz? Ja w ogóle wchodzę na inną poziom, na inną arenę. Nie na tą, na której szatan chce się z nami wbić. Oni tego nie rozumieli i oczekiwali takiego właśnie sukcesu doczesnego. To jest nowa taktyka. Proszę zwrócić uwagę, ile jest jeszcze w Kościele właśnie takiego puszczania oka do wiernych, do nas wszystkich, że Jezus to pomoże ci w tym wymiarze doczesnym. Ja tak sobie pomyślałem, przygotowując te refleksje dla was. Nawet w kościołach, jakiś będzie tydzień rodziny, nie wiem czegoś, to na kościołach będą billboardy. Śliczna rodzina, piękna pani, dzieci grzeczne, widać koszulki wykrochmalone, tata taki opiekuńczy, żonę obejmuje. Trach, zdjęcie na kościele, pojedź na rekolekcje rodzinne, a Chrystus cię uzdrowi. Panadol ekstra. Gabloty ślubne, nauki przedślubne, chłopak z dziewczyną. No chłopak taki czysty, że po prostu nawet o pocałunku nigdy nie pomyślał. Dziewczyna jak od pierwszej komunii świętej, tylko trochę starsza. Wyluzowani, spokojni, nienerwowi. Kościół prowadzi cię do prawdziwej miłości. I my przychodzimy na rekolekcje, no gdzie są takie stany? Nie ma takich stanów, proszę Państwa. Takie stany są 24 grudnia, między 18 a 20. Do nas ktoś puszcza oko. Wiesz, jak będziesz się modlił, to będzie ci dobrze. Jak twoja rodzina będzie chodziła do kościoła, to będzie się wam dobrze wiodło. I my dostajemy interpretację. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Zbawicielem i wiesz, On ci pomoże w życiu. Nie zagubisz się, On ci porozwiązuje problemy. Niekoniecznie. Kto chce zyskać życie, musi stracić życie. Musi stracić życie, żeby je zyskać. Jezusa euforia to jest krzyż. To jest Jego sukces. To jest Jego sukces. Kochani, o tym mówią dzisiejsze czytania. W pierwszym czytaniu mieliśmy zdania: płaczą nad tym, kogo przebodli. Kiedy się otwierają oczy i człowiek staje w tym innym systemie odniesienia, zaczyna widzieć, że to, co było jego sukcesem, jest jego porażką, a to, co było jego porażką, staje się sukcesem. Płaczą nad tym, którego przebodli. Jeszcze go nienawidzili, jeszcze chcieli go zabić, jeszcze go zabili, a teraz oczy im się otwierają i zaczynają go opłakiwać. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje pod krzyżem. Dobry Łotr mówi: Panie, Ty jesteś najważniejszy. Jemu się otworzyły oczy. Od Ciebie zależy moje zbawienie. Panie, ulituj się nade mną. Wydawać by się, że dobry Łotr może będzie błagał tego Rzymianina: Rzymianinie, nie krzyżujcie mnie, wyjmij te gwoździe, zdejmij mnie z krzyża. A ten dobry Łotr, jemu się tak oczy otworzyły, że wie, że ten Rzymianin, setnik, to mu w niczym nie pomoże. Jezus przybity na krzyżu mu pomoże. Chociaż może ktoś powiedział: Ty z kim ty gadasz? Przecież ten Jezus z Nazaretu jest w takiej samej sytuacji jak ty. Obaj konacie. Ale on widzi, że ten Jezus z Nazaretu jest panem sytuacji. Rozumiecie? Przybity do krzyża Jezus z Nazaretu jest panem sytuacji. On tu wszystko może. I Łotr to odkrywa. A kiedy Jezus umiera, setnik, wydawałoby się pan sytuacji, mówi: zaprawdę ten był Synem Bożym. Płaczą nad tym, którego przebodli. W drugim czytaniu usłyszeliśmy słowa: nie ma już Żyda, poganina, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety. Proszę zwrócić uwagę, to była orientacja ludzi ówczesnego społeczeństwa. To jest Żyd, jest w porządku, to jest poganin, to jest goj, trzeba pluć, kiedy się go mija. To jest właściciel, to jest ktoś, a to jest niewolnik, to jest nikt. To jest jakiś tam wykształcony człowiek, a to jest prosty człowiek. Kiedy przychodzi Chrystus, to już jest nieistotne, kto jest mężczyzną, a kobietą, kto jest Rzymianinem, a kto jest poganinem, a kto jest Żydem. To już jest nieistotne. Proszę Państwa, istotne w systemie odniesienia chrześcijańskim jest tylko jedno. Czy ktoś ma Jezusa, czy nie ma. To dla nas naprawdę nie jest istotne, czy ktoś jest sprzątaczką, czy ktoś jest ordynatorem w szpitala. Czy ktoś jest naukowcem, dziennikarzem, znaną aktorką. Czy jest śmieciarzem, lodziarzem, czy Bóg wie, jakie proste zajęcie wykonuje. To jest tylko ważne. Jest w tobie Chrystus? To jest nieważne, kim ty jesteś. Proszę zwrócić uwagę, dostaję często pytania, ostatnio coraz częściej, i ja rozumiem, bo takie sytuacje są coraz częstsze. Proszę księdza, dostałem zaproszenie na ślub cywilny mojego kolegi, który się rozwiódł z żoną i teraz bierze drugi ślub, no, z nową panią. Co ja mam robić? Ja mówię: oczywiście, co masz robić? Nie wolno ci jechać na ten ślub. To tak, jakbyś pojechał na uroczyste zakażenie HIV-em swojego kolegi. Na tacy leżą dwie strzykawki z zarażoną krwią i mój kolega z koleżanką właśnie będą mieli uroczyste zarażenie śmiercionośnym. Przecież oni rozpoczynają drogę grzechu. Jego żona gdzieś tam z dziećmi siedzi na Ursynowie, na Brudnie, na Chomiczówce, a mąż sobie z nowym modelem, 16 lat młodszym, rozpoczyna nowe życie. I my mamy pojechać z kwiatami i powiedzieć: no, bosko wyglądacie. Cudownie wyglądacie. Wiecie, kiedy patrzyłem na te straszne zdjęcia z powodzi tegorocznej, pierwszej fali i drugiej fali, jak ta woda wchodziła do mieszkań, jak niszczyła, zalewała, jaki potem jest brud w tych mieszkaniach, jaki szlam, jakie błoto, to się zastanawiałem. Oczywiście powodzianie nie są ludźmi gorszymi od nas. To nie to, że ich kara spotkała, a nas w Warszawie nie, broń Boże. Tylko chodzi mi o to, że być może Pan Bóg chciał pokazać nam wszystkim, że wiele z naszych domów jest w szlamie grzechu. Ludzie siedzą przed pięknym telewizorkiem. Kino domowe, 7 kolumn ich otacza. Dźwięk super jakości, kawka z ekspresu kapie. Goście przyszli i takie rozmowy prowadzimy o sytuacji politycznej, wiesz. A tu błoto szatan rozlewa dookoła. Tylko tego nie widzimy. W jakim systemie odniesienia jesteś? Pan Bóg nam chce nieraz przez rzeczy zewnętrzne pokazać naszą sytuację wewnętrzną. Powtarzam, obyśmy nie wcielali Jezusa w swoje pragnienia doczesnego sukcesu. Mówiłem dzisiaj o filmie Brubaker, jeszcze powiem o polskiej produkcji. Bardzo pouczające, jak szatan chce w świecie tej prawdy Bożej zbudować nam swój fałszywy system odniesienia. Pamiętacie, to jest też już taki prawie kultowy film polski Wabank 2. Jak słynny Kramer chce uciec do Wiednia z pieniędzmi, a sprytni cwaniacy go wpuszczają, jak to mówimy, w konia nieprawdopodobnie. On jedzie samochodem, mija granicę polsko-niemiecką, a to aktorzy zbudowali szybciutko pod zegrzem granicę polsko-niemiecką. Potem go wożą samolotem. Patrz, panie Kramer, tu Monachium światła. To pewnie był Grujec albo... I Kramer już myśli, że jest w Niemczech, że jest pod Monachium i już flagi niemieckie przed domem i pije super koniak i rano się budzi spięty kajdankami z naczelnikiem więzienia. A jego kumpel wychodzi, będąc przekonany, że jest pod Monachium, patrzy na drogowskaz, a tu Warszawa 30 kilometrów. Można iść przez życie i pokonywać kolejne granice. Boże, jaka granica mojej dojrzałości, mojej mądrości, mojego sukcesu. Gdzież to ja już jestem? Ach, gdzież ja w tym świecie zajechałem? Już jestem prawie w pierwszej dziesiątce najmądrzejszych Europejczyków. No może dwudziestce, no. A potem się nie jeden człowiek obudzi po śmierci spięty kajdankami z demonem. Jak mu szatan poustawia fałszywe granice, fałszywe drogowskazy, system odniesienia. Wabank 2 to jest mądry film pod tym względem, co szatan robi. Pamiętajcie, on tylko nam ustawia inaczej drogowskazy. Największa tragedia chrześcijanina to być przekonanym, że żyje w jakimś chrześcijańskim systemie odniesienia, a z chrześcijaństwa zrobić sobie system odniesienia dla własnego doczesnego sukcesu, żeby było lepiej, żeby było miło, żeby było dobrze. Przepraszam, ja Państwu to często powtarzam, ale ciągle nie ma dnia, żebym nie dostawał proszę o radę, proszę o radę, proszę o radę, proszę o radę. Bo mam złe nastroje, bo mi nie idzie po myśli, bo chłopak rzucił, bo to. A pierwszy system jest, ja bym każdemu powinien zadać pytanie. Chrystus w twoim życiu. Proszę więc, a to my kiedy indziej o tym pogadamy. A teraz o tym moim problemie. Nie. Nie mamy innego problemu. Mamy jeden problem. Uwierzyliśmy Chrystusa, żyjemy w Jego świetle. Jak można być przy Chrystusie i Go nie rozumieć, pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Jak można być przy Chrystusie i Go nie rozumieć, jak można Jego naukę natychmiast naginać do swoich pragnień, do swoich wyobrażeń. Pojawia się pytanie, jak się zabezpieczyć, co nas nawet zabezpieczy. Zabezpieczy nas posłuszeństwo. Posłuszeństwo takie codzienne. Posłuszeństwo żony wobec męża, posłuszeństwo męża wobec żony, posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, posłuszeństwo nas, księży, wobec biskupa. Zabezpieczy nas posłuszeństwo, zabezpieczy nas życie w ciszy. W tym tygodniu zaczynają się wakacje. Niepowtarzalna dla niektórych szansa, żeby 1-2 dni przeżyć w ciszy i odosobnieniu. Zabezpieczy nas rozważanie Biblii. Boże, jaką ona jest mądrą księgą. W tym tygodniu przeglądałem sobie Księgę Koheleta, tyle razy już tam zaglądałem, a ciągle te teksty są zupełnie nowe, proszę Państwa. Radzę poczytać Księgi Mądrościowe, Mądrości Syracha. Boże, jakie tam jest mądrość. Powtarzam, mówiłem przed tygodniem, my czytamy jakieś książki psychologiczne, mówimy, Boże, jaka mądra książka psychologiczna, jakie nowe ujęcie. Otwiera Syracha, wszystko tam już jest napisane. Wszystko jest napisane. Czas rekolekcji, czas pielgrzymek, czas szukania prawdy.
Modlitwa wobec prawdziwego Jezusa. Ciągle musimy korygować w sobie oblicze Jezusa, żeby nam go szatan nie podmienił jako właśnie tego gwaranta naszego sukcesu, jako tylko tego doczesnego przewodnika. Jezus jest z innego świata. My mamy umrzeć dla grzechu, umrzeć dla świata, umrzeć dla pragnień. Wejść w inny wymiar w ogóle odniesień, nie ten, który proponuje nam świat. Świat się narzuca. Z każdym dniem mamy, Boże, ile impulsów, ile propozycji, ile od razu ocen. Szokujące jest zestawienie tego wszystkiego z systemem odniesienia Jezusa Chrystusa. Dlatego odnawiajmy w sobie oblicze według mądrości Bożej, nie ludzkiej. Konfrontujmy nasze pragnienia z tym, co nam mówi Biblia, z tym, co nam mówi Duch Święty przez Słowo Boże. Powstańmy.